Część ósma. Riel. Rozdział 20. Obóz kupca otaczał studnie. Oświetleni przez ogień mężczyźni rzucali na piasek chwiejne, podłużne cienie, rozciągające się i łączące z cieniami długonogich kapo. Do grzbietów zwierząt wciąż przytroczone były bagaże. Cień rzucała nawet para unosząca się z garnka, który kucharz niósł swoim towarzyszom. Samika odwrócił się i ruszył dalej drogą. Wydma, na którą wcześniej się wspinali, teraz była tylko bladym półksiężycem w oddali. Nikt nie był w stanie powstrzymać wiatru przed przemieszczaniem piasków, droga biegła jednak prosto, więc w miejscach, gdzie przykrywały ją wydmy, wystarczyło po prostu iść dalej, by z łatwością odnaleźć szlak po drugiej stronie wzniesienia.
Nie dołączymy do nich? Spytał Sadgest.
Będą niespokojni, wiedząc, że w pobliżu jest splamiona, odparł Samika. A co z napełnieniem naszych manierek?
To może zaczekać do rana.
Moja jest pusta.
Musisz pić wolniej.
Zrobiłbym tak, gdybym wiedział, ale...
Samika zignorował go, zszedł z drogi i wspiął się na wydmę.
Riel ruszyła za nim. Sadgest przystanął, po czym pośpieszył za nimi. Kapłan z blizną dotarł na szczyt i zatrzymał się, żeby się rozejrzeć. Pustynia skąpana była w głębokim i chłodnym błękicie gwiazd. Ich światło łagodziło wszystkie krawędzie, zamieniając piaszczystą powierzchnię wydm w gładką rzeźbę. Samika zaczekał, aż zdyszany Sadgest ich dogoni, po czym zaczął schodzić po drugiej stronie. Gdy dotarli na dół, miękki piasek pod stopami Riel zamienił się w twardy grunt.
Dziś będziemy spać tutaj, rzekł Samika.
Zdjął tobołek z pleców. Riel poczuła ukłucie bólu w ramionach, gdy spróbowała zrobić to samo. Zastygła w bezruchu, dopóki ból nie minął, zastanawiając się, jak inaczej mogłaby zdjąć plecak. Gdy usiadła, jego podstawa oparła się o ziemię, zmniejszając obciążający ramiona ciężar. Zdołała wydostać ręce z szelek. Gdy przeciągnęła się i rozmasowała zesztywniałe miejsca, wyjęła matę do spania i rozłożyła ją na ziemi kilka kroków od Samiki. Maszerowali już od 3 dni. Każdej nocy obozowali przy studniach i spali na matach, a od gwiazd oddzielały ich tylko ich ubrania. Tuż po wschodzie słońca zjadali szybki posiłek i wyruszali w dalszą drogę. Samika robił przerwy tylko na jedzenie i nie zatrzymywał się nawet po zachodzie słońca. Wędrówka kończyła się, gdy docierali do którejś ze studni, gdzie kapłan zarządzał odpoczynek. Wkrótce po zachodzie słońca albo dopiero przed północą. Sandały uwierały Riel w stopy, a ich paski otarły skórę do krwi, więc szła boso po gorącym piasku. Ciężki łańcuch wokół szyi także ją obcierał, a jego waga przyprawiała ją o ból głowy, jednak na to nie mogła nic poradzić. Szal osłaniał twarz przed słońcem, lecz w miejscach, gdzie jej skóra była odsłonięta, na rękach, stopach i dekolcie, pojawiły się oparzenia. Samika podszedł do niej i otworzył jej tobołek. Choć każde z nich niosło swoją matę do spania i wodę, pozostałe zapasy rozdzielili między siebie. Riel już wcześniej zauważyła, że Samika wyjmował jedzenie z tobołków jej i Sadgesta częściej niż z własnego. Może w swoim miał inne rzeczy. Może uważał, że najlepiej będzie najpierw zjeść zapasy z jej plecaka, żeby perspektywa ucieczki była dla niej mniej kusząca. Dotknęła łańcucha przy gardle. Dzięki opowieściom i radom brata wiedziała, że na pustynię należało wyruszać z zapasem wody na co najmniej cały dzień. Poza tym, jak miałaby uciec kapłanom? Nocą pilnowali jej na zmianę. Nawet gdyby Sadgest zasnął w czasie swojej warty, wątpiła, czy sama by wtedy nie spała i to zauważyła. Kiedy się kładła, zapadała w sen z wyczerpania, a budziło ją tylko wschodzące słońce. Może obawiali się, że będzie chciała uciec, posługując się magią. Jaką jednak miała szansę przeciwko 2 kapłanom, skoro nic o tej magii nie wiedziała i nie była wyszkolona? Żadnej.
A jednak mimo braku możliwości ucieczki, obmyślanie jej pomagało pozbyć się smutku i rozpaczy, które odczuwała od chwili pojmania. Wiedziała, że nie przetrwałaby na pustyni, ale przecież pustynia gdzieś się kończyła. Na mapach w domu widziała, że po drugiej stronie piasku wciągnie się długi łańcuch gór. Prowadzono ją do miejsca zwanego Górską, a nie Pustynną Świątynią. Może gdyby jej się poszczęściło, Sadgest zasnąłby w czasie swojej warty, a ona wymknęłaby się, zanim któryś z kapłanów by to zauważył. Czy posłużyłabym się magią, gdybym musiała? Jej dusza i tak już była splamiona. Co za różnica, czy splami ją odrobinę bardziej? Aniołowie i tak rozerwą ją na strzępy po jej śmierci. Nie mam do stracenia nic oprócz ostatnich lat swojego życia. Ta myśl przyszła jej do głowy kilka dni wcześniej i od tego czasu wielokrotnie powracała. Straciła rodzinę, ukochanego, przyszłość i szacunek aniołów. Nawet gdyby zdołała uciec, miałaby ogromne poczucie winy. Jakaś jej cząstka chciała zostać ukarana, jeśli dzięki temu udałoby się coś naprawić. Poza tym nadal kocham aniołów i nie chcę kraść tego, co prawowicie należy do nich. Samika wyrwał ją z zamyślenia, podając jej kawałek czerstwego chleba, suszone mięso i garść solonej fasoli. Jutro wieczorem zjemy coś świeżego, obiecał, podając Sadgestowi taką samą porcję, uzupełnioną o słodkie suszone owoce. Serce podskoczyło Riel w piersi. Czy to znaczyło, że zbliżali się do krańca pustyni? Nie śmiała zapytać. Jedząc suchy posiłek, cieszyła się, że zachowała połowę wody. Kiedy się napiła, zostało jej jeszcze ćwierć manierki. Kiedy zamierzała schować ją z powrotem do zewnętrznej kieszeni plecaka, Samika wyciągnął do niej rękę. Daj mi to. Zrobiła, o co prosił. Podał manierkę Sadgestowi, który natychmiast wyżłopał resztę wody. Kiedy dostała naczynie z powrotem, dokładnie wytarła jego otwór spódnicą. Zmrużył oczy, lecz nic nie powiedział. Pierwszej nocy czuła, że bacznie ją obserwuje. Za każdym razem, gdy spoglądała w jego stronę, uśmiechał się z wyższością, starała się więc w ogóle na niego nie patrzeć. Następnego ranka obudziły ją głosy. Zdała sobie sprawę, że słyszy rozmowę dwóch kapłanów i ocknęła się zupełnie, gdy usłyszała, jak wypowiadają jej imię. Żadna krzywda, twój nowy przełożony nie będzie tak wyrozumiały jak ci, których do tej pory miałeś nad sobą. Nigdy nie narzucałem się żadnej kobiecie, zaprotestował Sadgest. Bo wolisz podstępem zmuszać je do posłuszeństwa. Tak, wiem, dlaczego tak bardzo pragnęli wysłać cię ze mną. Po tych słowach nastąpiła chwila ciszy. Mówili, że lepiej się nadaje do życia w tamtym miejscu. Możliwe. Ale i tak musisz przestrzegać zasad. Rozumiem. Poza tym zdrowy rozsądek powinien ci podpowiedzieć, że łatwiej poradzić sobie ze splamioną, która współpracuje. To oczywiste, że ona się ciebie boi. Trzymaj się z dala, chyba że powiem inaczej. To wcale nie powstrzymało Sadgesta od złośliwych uśmieszków, gdy Samika zajmował się czymś innym, ale przynajmniej kapłan zachowywał dystans. A jednak ich rozmowa wzbudziła w Riel wiele pytań i wątpliwości. Wyglądało na to, że Sadgest oprócz gruźb wobec niej sprawiał także inne problemy, a niektórzy kapłani w Fajer wiedzieli o tym i być może tolerowali jego zachowanie. Z rozmowy wynikało też jednak, że w więzieniu takie postępowanie nie będzie akceptowane. Dlaczego zatem Sadgest nie sprawiał wrażenia niezadowolonego z tego przeniesienia? I dlaczego lepiej nadawał się do życia w tamtym miejscu? Martwiła się o to, gdy nic innego nie odwracało jej uwagi. Być może to właśnie przez świadomość, że on będzie w więzieniu, tak często myślała o ucieczce. Teraz, gdy zobaczyła, że Samika wyjął lampkę i książkę, ogarnęły ją sprzeczne uczucia. Ochota i przerażenie. Samika każdej nocy czytał im opowiadanie z niewielkiej książki. Nosiła tytuł Spotkania z aniołami. Nigdy wcześniej nie słyszała ani o książce, ani o opowiadaniach, które czytał. Choć z przyjemnością zajęłaby myśli czymś innym, podejrzewała, że te opowieści miały przypomnieć o czekającym ją ostatecznym losie, często bowiem ich bohaterami byli splamieni. Samika miał jednak wspaniały, głęboki głos, którego mogłaby słuchać godzinami, a nie wszystkie opowieści opatrzono ponurym zakończeniem. Lampka zaświeciła się. Riel usłyszała za plecami westchnienie Sagesta.
Skryba, zaczął Samika.
Wiele lat temu żył sobie człowiek o imieniu Lem. Zajmował się spisywaniem dokumentów i prowadzeniem rachunków. Nauczył go tego ojciec, którego z kolei uczył jego ojciec, uczony przez swojego ojca. Jednak Lem pewnością ręki i umiejętnościami przewyższał wszystkich swoich przodków. Przez schlebiające mu komplementy i pochwały klientów stał się ambitny. Poprzysiągł sobie, że posiądzie całą wiedzę o sztuce pięknego pisania. Opuścił ojca i młodą żonę i wyruszył w drogę, by zostać największym kaligrafem w świecie. Przez wiele lat podróżował w odległe miejsca. Odwiedził liczne kraje i spotkał ludzi niezwykle odmiennych od siebie. Dokądkolwiek się udał, szukał tych, którzy podnosili umiejętność pisania do rangi sztuki i wszyscy dzielili się z nim swoją wiedzą. Nauczył się, jak rzeźbić pióra z trzciny i drewna, z kolców i ptasich piór. Znalazł nawet jubilera, który pokazał mu, jak kształtować pióra w srebrze i złocie, albo rzeźbić je ze szkła lub klejnotów. Spod każdego pióra wychodziło pismo o innych właściwościach, gdyż ich kształt i forma subtelnie i niepowtarzalnie zmieniały wygląd liter. Lem zaś mistrzowsko opanował pisanie wszystkimi. Nauczył się wyrabiania papieru z traw i liści, ze zwierzęcej skóry i z włosów, z błota i tkanin. Posiadł nawet umiejętność pisania na ludzkiej skórze, ozdabiając pismem ręce, nogi i plecy osób, które pragnęły takich upiększeń. Każde z tych podłoży przyjmowało atrament lepiej lub gorzej, czasem z łatwością, czasem opornie. On zaś znał je wszystkie. Nauczył się wytwarzania atramentu z kory i żywicy, z owoców i kwiatów, z insektów i morskich stworzeń, z gruczołów zwierzęcych i ze zwykłej ziemi. Potrafił nawet pisać słowa, które znikały i pojawiały się na powrót w odpowiednich warunkach. Każdy z tych atramentów należało wytwarzać, starannie odmierzając i przetwarzając składniki, rozcieńczając je lub zagęszczając do odpowiedniej konsystencji, by dostosować je do pióra i papieru. On zaś mieszał je wszystkie. Samika zamilkł. Pustynia sprawiała wrażenie milczącej, choć nigdy nie panowała tam całkowita cisza. Zawsze słychać było cichy świst wiatru oraz cykanie i chrzęst owadów. Riel była coraz bardziej zainteresowana, gdy usłyszała całą listę składników. Kiedy jednak wróciła do rzeczywistości, żołądek podszedł jej do gardła. Czy w więzieniu będzie jej wolno rysować? Węgiel byłoby łatwo zdobyć, ale papier był drogi. I co miałaby rysować? Czy kiedykolwiek dane jej będzie spojrzeć na coś innego niż ściany własnej celi? Samika upił łyk ze swojej manierki, odchrząknął i wrócił do czytania. Minęło 20 lat, a on zatęsknił za domem i rodziną. Wiedział jednak, że nie posiadł jeszcze całej wiedzy, tak jak sobie obiecał. Słyszał opowieści o pewnym sposobie pisania, który praktykowano dawno temu, jeszcze przed czasami odrodzenia. Sposobie zakazanym, wymagał bowiem użycia magii. Gdyby wrócił do domu, musiałby przyznać, że nie dotrzymał przysięgi, albo skłamać. Był człowiekiem pobożnym, ale i dumnym. Człowiek tak prawy nie mógł ukrywać się za oszustwami. Nie wiedział, co było gorsze, porażka czy nieuczciwość. A potem przyszło mu do głowy, a może ktoś mu podpowiedział, że wystarczyłoby poznać tę zakazaną sztukę, lecz jej nie praktykować. Samika podniósł wzrok i spojrzał Riel w oczy, po czym odwrócił głowę i sięgnął po manierkę z wodą. Patrzyła, jak upija jeden łyk, a potem starannie zatyka naczynie i je odkłada. W poszukiwaniu informacji wrócił do miejsc, gdzie słyszał lub czytał o tej umiejętności. Doszedł do wniosku, że jeśli niczego nie odkryje, będzie mógł wrócić do domu z poczuciem satysfakcji, że posiadł całą dostępną wiedzę w tej dziedzinie sztuki. Lecz zakazane sekrety nie zaginęły, a przy nich wiedza, którą zdobywał przez ostatnich 20 lat, wydała się powierzchowna i znikoma. Dzięki tej umiejętności bowiem żaden atrament by nie wyblakł, żaden papier by się nie rozłożył ani nie spłonął, żadna wiedza by nie zanikła, a żadna opowieść nie zostałaby zapomniana. Samika zaśmiał się. Z wiarygodnego źródła wiem, że to przesada. Lem prawdopodobnie upiększył opowieść, żeby jego decyzja wyglądała na szlachetniejszą. Upił kolejny łyk i wrócił do czytania. Zdumiony takim wynalazkiem, z zapałem nauczył się, jak go stosować. Osiągnął to, co sobie obiecał, wrócił więc zadowolony do domu. Tam okazało się, że jego strudzony wiekiem ojciec gotów był przekazać komuś swoje interesy, a jego dzieci dorosły już i znalazły żony i mężów. Zabrał się do pracy i zbił majątek, dobrze bowiem spożytkował wszystko, czego się nauczył. Zabezpieczył także przyszłość rodzinie, gdyż doskonale wyszkolił synów. Z czasem jednak zaczęło ogarniać go poczucie niespełnienia, gdy widział blaknący atrament i żółknący papier. Świadomość, że mógłby zachować swoje umiejętności i starania na zawsze, nietknięte zębem czasu, była niczym drzazga w ubraniu, której nie mógł znaleźć. Przede wszystkim ubolewał nad niszczającym dziełem jego życia. Ozdobnym egzemplarzem Księgi Aniołów. Jak aniołowie mogliby się sprzeciwić użyciu magii do spisania ich czynów i mądrości, by można było nauczać o tym niezliczone dusze, które miały jeszcze przyjść na ten świat? I wyobraził sobie dzieło tak piękne i wspaniałe, że mogłoby wzbudzić w aniołach chęć wybaczenia, a może nawet wdzięczność. Wykorzystał zakazaną wiedzę, by stworzyć Księgę Aniołów, która przetrwałaby na zawsze. Dopracowywał każdą stronę, zaniedbując przy tym rodzinę, pracę, a nawet swój wygląd. Szukał miejsc, w których nie byłoby widać skazy powstałej po jego twórczości. Kiedy już nie mógł znaleźć kolejnych i zaczął się obawiać, że ktoś go zdemaskuje, odszedł w poszukiwaniu bezpieczniejszej przestrzeni. Trafił do odległej chaty w górach, w której rzadko zatrzymywali się wędrowcy. Tam pracował rok za rokiem, a przeżył tylko dzięki górskim ziołom i magii. Zapomniał, jak rozmawiać z ludźmi i przepędzał tych, którzy go spotykali. Im piękniejsza stawała się księga, tym on stawał się brzydszy i bardziej chorował. Pewnego dnia tym niebezpiecznym i zarośniętym szlakiem przechodził wielki kapłan. Wyruszył z domu i znalazł się na owej ścieżce pod wpływem snów. Kiedy dotarł w to miejsce, wiedział już, dlaczego aniołowie go tam wysłali. Chata stała w wielkiej pustce. Lem skradł bowiem całą magię, by stworzyć swoją księgę. Przygotował się na wielką bitwę, spodziewając się spotkania z potężnym magiem. Tymczasem trafił na schorowanego starca i najpiękniejszą księgę aniołów, jaką w życiu widział. Zadbał więc o starca, by przywrócić go do zdrowia. Gdy dowiedział się, jaką cenę człowiek ten zapłacił za stworzenie księgi, wzdrygnął się. Gdy Lem usłyszał o snach, które sprowadziły do niego kapłana, uradował się. Wierzył bowiem, że to aniołowie przysłali go tu po księgę. Kapłan nie chciał jednak jej dotknąć ani zabrać jej ze sobą. Zaniepokojony tym odkryciem i nie wiedząc, jak postąpić, odszedł, by naradzić się z innymi kapłanami. Lem przytroczył księgę do pleców i poszedł za nim, zmuszając stare ciało do pośpiechu. Gdy dogonił kapłana, ten popatrzył na księgę z przerażeniem. Spojrzawszy przez ramię, Lem dostrzegł, że za jego plecami rozciąga się skaza. Księga sama pochłaniała magię. W końcu Lem zrozumiał, jakie niegodziwe dzieło stworzył. Po raz ostatni posłużył się magią i zniszczył księgę, rzucając jej karty na wiatr, a potem upadł przekonany, że wkrótce zostanie rozerwany na strzępy przez aniołów. Kapłan zasmucił się, widząc, że Lem w duchu jest dobrym i pobożnym człowiekiem. Zaniósł go z powrotem do chaty w górach, a potem pomógł mu przekształcić to miejsce w klasztor. Tam Lem dożył swoich dni, ucząc kapłanów sztuki piśmienniczej, aby mogli rozgłaszać mądrość aniołów na skromniejsze sposoby. a ludzie powiadają, że gdy umarł, aniołowie mu wybaczyli, gdyż dzięki pracy jego i ludzi, których nauczał, powstało więcej magii niż Lem skradł, a jego sztuka zainspirowała tysiące dusz. Ale tylko ci, którzy dostaną się do Królestwa Aniołów, przekonają się, czy to prawda. Samika opuścił książkę, przymknął oczy i zamilkł. Potem zdmuchnął lampę, zamknął książkę i odłożył ją. Macie jakieś pytania? Odezwał się cicho. Riel zamrugała. Patrzył na nią, nie na Sagesta. Zastanowiła się nad opowieścią i zaczęła kręcić głową, lecz zmieniła zdanie. Było pewne pytanie, które dręczyło ją od kiedy opuściła Fajer i może właśnie przyszła pora, by je zadać. Ile dni drogi jeszcze nam zostało? Kącik jego ust po stronie bez blizny lekko się uniósł. Wiele czterodni, lecz nie tylko przez pustynię. Rozłożył swoją matę. Nie słyszałem, żebyś się modliła, Riel. Pewnego dnia spotkasz anioła. Ignorowanie ich nie zmieni rezultatu takiego spotkania. Riel przełknęła ślinę. Zaschło jej w ustach, a Sagest wypił całą jej wodę. Położyła się i zaczęła rozważać uwagę Samiki. Próbowała modlić się w celi, lecz słowa nie chciały przejść jej przez gardło. Miała wrażenie, że arogancją byłoby proszenie aniołów o cokolwiek po tym, co zrobiła. Przestępstwo, którego się dopuściła, było niewybaczalne. Po co więc miałaby prosić o łaskę? Może jednak była dla niej jakaś nadzieja? Przecież ukradła aniołom znacznie mniej magii niż Lem, a jemu wybaczyli. Stworzył więcej magii dzięki swojej sztuce. Choć uczono ją, że magia powstawała poprzez akty twórcze, zawsze zakładała, że tylko dzięki największym wysiłkom dało się wyprodukować jakąś znaczącą jej ilość. Czy jej obrazy i rysunki przyczyniały się do jej generowania? Gdyby pozwolono jej w więzieniu rysować, czy mogłaby uzupełnić to, co ukradła? Bez względu na to, czy modlitwa miała sens, czy nie, na pewno nie zaszkodzi. Kiedy jednak otworzyła usta, słowa uwięzły jej w gardle na myśl, że będzie ich słuchał Sagest. Wyrecytowała więc prostą modlitwę, której uczono dzieci, chwalącą aniołów i mającą zapewnić szczęście jej rodzinie.